Witam Was nad dziejami apostolskimi. Rozpoczęliśmy nowy, tym razem dłuższy projekt, ale mam nadzieję, że przynajmniej takie pobieżne poznanie dokonań, czyli praktyki, bo tak mówiliśmy, że taki jest tytuł, czyli czyny, praktyka apostołów, pozwoli nam, Wam lepiej zrozumieć listy poszczególne, które gdzieś się pojawiają przy różnych wydarzeniach opisanych w tej księdze. Mówiłem o autorze, że jest to naukowiec tamtych czasów, ale jednocześnie chrześcijanin. Naukowiec i badacz, bo został wysłany przez jakiegoś bogatego, wpływowego Greka, nazywa go dostojnym Teofilem, do zbadania sprawy Jezusa. Widać, że do nich prawdopodobnie pochodzą gdzieś z dzisiejszej Turcji, Azji Mniejszej, czyli kiedyś świat heleński, grecki. Dotarła Ewangelia o tym, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał i oferuje każdemu życie wieczne, każdemu, kto w Niego uwierzy. Teofil wysłał Łukasza, żeby ten to wszystko sprawdził w krainie Jezusa, w Judei i okolicach. On to zrobił, a teraz opisuje, co stało się po zmartwychwstaniu. Opisał wcześniej życie i cuda Jezusa Chrystusa, a teraz opisuje, co z tym dalej zrobili Jego uczniowie, czyli apostołowie. Stąd zazębia jeszcze ten swoją księgę z pojawianiem się zmartwychwstałego Chrystusa i o tym mówiliśmy na ostatnim spotkaniu. Dzisiaj pójdziemy dalej, kiedy Jezus już odchodzi. No, myślę, że ciekawe wnioski też wysnujemy. I mówiliśmy o tym, że on nie pozostaje tylko obserwatorem tych wydarzeń. Że widzieliśmy, że w 16 rozdziale on dołącza już jako chrześcijanin. Nie wiemy, być może jeszcze wcześniej, badając te sprawy, się nawrócił, ale wiemy w 16 rozdziale, że dołącza do ekipy misyjnej apostoła Pawła. O tym już mówiliśmy, zadałem też taką pracę domową na temat 5 wersetu. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jakie to ma znaczenie dla chrześcijan, co rozumieć pod tym wersetem? Za chwilę poproszę Was o odpowiedzi, ale najpierw zwykle jakieś słowo zachęty od Was czytamy sobie.
Jolanta, dziękuję za spotkanie. Bardzo lubię te biblijne, historyczne i geograficzne podróże w czasie między księgami czy wersetami. Czasem wydaje mi się, że czas biblijny jest tylko umowny, a wszystko dzieje się tu i teraz, a to za sprawą Jezusa Chrystusa, który żyje, jest obok nas i mówi do nas słowami swojego testamentu sprzed 2000 lat. Dzisiaj wydaje nam nakazy i zakazy, dzisiaj nas kocha i dzisiaj wysłuchuje nasze modlitwy. Chwała Panu.
Amen. Dziękuję. Też podobne wrażenie mam, jeśli chodzi o te sprawy historyczno-geograficzne, to rzeczywiście Księga Dziejów Apostolskich jest najbogatsza pod tym względem. To nawet studentom na uniwersytetach mówiłem, że jest pośród nas Michał, który pisał na UMCS-ie na Wydziale Historii pracę magisterską właśnie z Dziejów Apostolskich i tam na zajęciach normalnie mówi się o Księdze Dziejów Apostolskich jako o jednym z lepszych lepszych pozycji kronikarskich, że rzeczywiście można się uczyć od Łukasza takiego historycznego rzemiosła. Cieszę się, że już taki czas, kiedy mówiono o Biblii, że to tylko jakieś mity i kity, takie jak mity greckie, już się skończył i mówi się, że to są rzetelne źródła historyczne, ale bardzo zaciekawiła mnie pani, czy twoja, jeśli pozwolisz, uwaga o tym, że to nie jest tylko księga historyczna, że to nie jest tak, że czytamy jakieś historie, tak jakbyśmy na przykład oblężenie Troi sobie czytali. No fajnie, ktoś tam się zachwyci, ktoś przeżyje, a potem zapomina. To jest tak, jak my, czytając dzieje apostolskie czy listy, które są jak gdyby częścią dokonań apostołów, mamy wrażenie, jakbyśmy tam byli. Jakby to rzeczywiście nas dotyczyło. To już nie jest tylko rzetelna historia. To jest księga życia. A Jezus nie jest bohaterem z przeszłości. Jezus jest żywym Bogiem, który zaprasza każdego, by skorzystał ze zbawienia, które zdobył na krzyżu Golgoty. Dla chrześcijan jest naszym Panem i Zbawicielem, który żyje w naszych sercach, który jest każdego dnia z nami. I tak jak czytaliśmy w Apokalipsie, kocha nas każdego dnia. Czy jeszcze mamy?
Jeszcze po wczorajszym programie Którędy do Nieba. Na motyw Asyżu trafiłem kilka lat temu. Od tego czasu zacząłem dość mocno analizować działalność Jana Pawła II, jego pielgrzymki, przemówienia. Można stwierdzić, że był dobrym aktorem. Każdemu mówił we wzniosłych słowach to, co chciał usłyszeć. Jednak są plusy. Dzięki tym wszystkim zdarzeniom i faktom zacząłem czytać Nowy Testament i dzięki temu poprawiłem swoją relację z Jezusem.
No tak, wielu Polaków żyje w takim przekonaniu o jakichś takich wielkich duchowych walorach Jana Pawła II. Wielu nie protestuje, że jest mu prawie boska cześć oddawana w różnych obrazach, nabożeństwach do niego, modlitwach, figurach itd., itd. Ale niektórzy zaczynają myśleć, to do nich kierujemy swój przekaz. Modlimy się? A potem spróbujemy się zmierzyć jeszcze z piątym wersetem, zanim pójdziemy dalej. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty nas nigdy nie opuszczasz i nigdy nas nie opuścisz, że cały czas jesteś z nami, że pomagasz nam, kiedy mamy czy zły nastrój, czy złamiemy Twoją wolę. Zawsze pomagasz nam wrócić, zawsze pokazujesz nam właściwą drogę. Zawsze dajesz nam moc do zmiany. Dziękujemy Ci, że mieszkasz w nas na zawsze i że wyposażyłeś nas w moc Twojego Ducha do zwycięstwa nad naszym ciałem, nad kłamstwem diabła, nad grzechem. Chwała Ci, że prowadzisz nas do wieczności i że tam już przygotowałeś dla nas mieszkanie. Amen. Czy ktoś chciał swoje przemyślenia na temat tych chrztów wymienionych, bo mamy dwa chrzty wymienione w piątym rozdziale, ten chrzest Jana, chrzest w wodzie czy wodą i drugi chrzest, czyli zanurzenie w Ducha Świętego. Ktoś, mamy jakiś głos, jakąś myśl od kogoś? Aniu, czy mamy kogoś z naszych? Nikt się nie zgłasza. Mamy tu opisane, jak powiedziałem, dwa chrzty. Jeden, który dotyczył tylko Żydów. Chrzest Janowy, który gdzieś tam w Jordanie się odbywał. Był to chrzest, który znaczył, że Żydzi utożsamiają się, bo chrzest to jest... Zanurzenie oznacza utożsamienie się z czymś. Utożsamiają się z tym, co głosił Jan Chrzciciel, że są grzeszni, sami się nie potrafią zbawić, nie potrafią się oczyścić z grzechów, nie pomogą im ofiary, nie pomoże im świątynia, nie pomoże im religia. Idą na zatracenie, chyba że przyjdzie Mesjasz i ich wyzwoli. To wyznawali, przyznając się do swoich grzechów i dając się zanurzyć w wodzie Jordanu. Pamiętamy, że kiedy Jezus przyszedł, Jan nie chciał go ochrzcić. Mówił, przecież ty tego nie potrzebujesz, to nie dla ciebie. Ale Jezus nalegał, żeby uszanował tę jego chęć utożsamienia się z ludźmi, utożsamienia się z narodem izraelskim. Wtedy ustąpił. Czyli chrzest wodny Jana Chrzciciela jest już historią. Nie można go ani powtórzyć, ani naśladować i tak dalej, i tak dalej. Nie? Dalej mamy zanurzenie w Ducha Świętego. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni, czyli będziecie zanurzeni w Ducha Świętego. Nie? O co to chodzi? Oczywiście będziemy zaraz czytać opis tego i teraz dlaczego, tu jeszcze pytania, tu kiedy interpretujemy Biblię, możemy zadawać wiele pytań do wersetu. Dlaczego jest mowa o chrzcie Janowym? Dlaczego jest mowa o tym chrzcie czyli zanurzeniu w Ducha Świętego, a nie ma nic na przykład o tym chrzcie wodnym, który praktykują chrześcijanie. Różnie. W katolicyzmie tam chrzci się niemowlęta, w kościołach chrześcijańskich tylko dorosłych, którzy złożą wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, że podobnie już w liście gdzieś czytaliśmy to o cielesnych chrześcijanach. Pamiętacie, jak Paweł mówił, zdaje się, list do Rzymian albo Koryntian, że nie, to chyba będzie w Koryntian, że w liście do Koryntian, że on się cieszy, że tam nikogo nie ochrzcił, oprócz tam paru ludzi. Tak, pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, werset 17 i wcześniejszy. Dziękuję, bo od 14. Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem. Zobaczcie, nie? Jest nakaz chrztu, a tu jest dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa. To nie znaczy, że oni nie zostali inni ochrzczeni, nie? Ale osobiście Paweł ochrzcił tylko tam dwóch, zdaje się, nie? Wymienia ich, pamięta z imienia i nazwiska, żeby czasem nie pojawiły się podziały w tym kościele, że a tych to osobiście apostoł Paweł chrzcił, to są jacyś bardziej święci, to tak jak palcem dotknął niemowlę Jan Paweł II, no to ono już na pewno może będzie później beatyfikowane razem z rodzicami Jana Pawła II, czy jak, no nie wiem, nie? Apostoł Paweł, żeby mówi, nie było tego typu jakieś dziadostwa, no to od razu mówi, dziękuję Bogu, że nikogo nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana. Poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. Dobrą nowinę o zbawieniu w Chrystusie. I teraz tutaj mówię, już odpowiadam na to pytanie troszeczkę, że tak powiem, poza tym tekstem. Jest mowa, wspomnienie tamtego chrztu, który znają apostołowie i uczniowie Jezusa. Niektórzy z nich zostali ochrzczeni, niektórzy nie, bo byli uczniowie Jezusa i uczniowie Jana Chrzciciela i pewne były między nimi niekiedy też zatargi, jak pamiętamy z Ewangelii. I chrzest, który dopiero zapowiada. Nie? Oni jeszcze w tym momencie nie są zanurzeni w Ducha Świętego. Kiedy byśmy otworzyli znowu list do Koryntian, tylko trochę dalej, zobaczmy 12 i 13 werset. To jest do chrześcijan w Koryncie i tam apostoł Paweł tak mówi. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu, i tu zobaczcie, wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Jest mowa o zanurzeniu w Ducha Świętego i o napojeniu Duchem Świętym. To jest mowa do chrześcijan. Wszyscy zostaliśmy. Czyli w momencie, kiedy człowiek woła Jezu, zbaw mnie ze szczerego swojego serca, ze świadomości swojej grzeszności i tego, że grozi mu potępienie, woła do Jezusa, rozumiejąc, co zrobił na krzyżu Golgoty, mówi, Jezu, zbaw mnie. W tym momencie zostaje, można powiedzieć, duchowo zanurzony, czyli ochrzczony w Ducha Świętego. I dlatego to jest kluczowe wydarzenie chrześcijańskie. List do Rzymian, 6 rozdział, tak samo nie mówi, choć wielu chrześcijan czyta 6 rozdział listu do Rzymian, mówi, o zobaczcie, tu jest o chrzcie wodnym. No jak o chrzcie wodnym, jak pisze, zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, a nie w wodę, nie? Zanurzeni w Chrystusa. To jest dokładnie to, o czym tu mówi Jezus, zapowiadając to wydarzenie. Jeśli będziecie mieli pytania, no to jeszcze do tego wrócimy, bo opis tego chrztu duchem, zanurzenia w Ducha Świętego będziemy jeszcze czytać niebawem. A teraz wróćmy do tego momentu, kiedy Jezus jeszcze jest ze swoimi uczniami. po zmartwychwstaniu, ukazuje im się, mówiliśmy werset trzeci, im też po swej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując im się przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Czytamy dalej od 6 do 11 wersetu. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go mówiąc: Panie, czy w tym dniu odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec z mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. A gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. W tym momencie narracji pożegnaliśmy Jezusa na ziemi. Jezus wstępuje do Ojca. Co ciekawego dla nas z tego wersetu? Chciałem szczególnie zwrócić uwagę na werset 6 i odpowiedź Jezusa, a potem na ten werset 11, no i na najważniejszy, jeśli chodzi o Ducha Świętego, werset w całej Biblii, czyli Dzieje 1:8. Może od tego zaczniemy. Wiele rzeczy można o Duchu Świętym powiedzieć. Że jest trzecią osobą boską, że jest Bogiem. Oczywiście będą tu dyskusje i tak dalej. Można powiedzieć o działaniu Ducha Świętego, można mówić o darach Ducha Świętego, można mówić o mocy Ducha Świętego i tak dalej, i tak dalej. Wiele debat, wiele podziałów nawet w chrześcijaństwie dokonało się w wyniku tej dyskusji i błędnych interpretacji niektórych fragmentów Biblii. Ale co na pewno każdy chrześcijanin, czyli każdy, kto się narodził na nowo, każdy, kto został zanurzony, czyli ochrzczony w Ducha Świętego, co powinien wiedzieć, z czym nie powinien dyskutować? Po co został dany Duch Święty? Po co został tobie? Po co mi został dany Duch Święty? To jeszcze raz. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was. I co się wtedy stanie z każdym, kto otrzyma moc Ducha Świętego? Będziecie mi świadkami. To jest cel przyjścia, zesłania Ducha Świętego, aby dać nam moc do świadectwa o Chrystusie. Mówię, cel wobec wierzących. Bo jest też cel wobec niewierzących, żeby przekonać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Ale my mówimy dzisiaj o wierzących. Wielu chrześcijan będzie się spierać o różne rzeczy dotyczące Ducha Świętego. Ja rozumiem chęć dojścia do prawdy i naprawdę sam też spędziłem trochę czasu studiując te tematy. Ale najważniejsze to jest, czy realizujesz cel, dla którego został zesłany Duch Święty do chrześcijan. Czy jesteś odważnym świadkiem Jezusa Chrystusa? To jest najbardziej fundamentalne, zastosowawcze pytanie związane z Duchem Świętym. Czy odważnie głosisz Ewangelię o zbawieniu w Chrystusie i tylko w Nim? A teraz przejdźmy do tych dwóch bocznych ciekawostek. Zobaczcie, Co im w duszy grało? Szósty werset. Co było główną troską w tym momencie jeszcze uczniów Jezusa Chrystusa? I jaki to miało związek ze zbawieniem? Widzicie? Oni nie myśleli o zbawieniu świata. Oni nie myśleli o misji, jaką Jezus ma dla nich. Pamiętamy przecież właśnie apostoła Piotra. Później w narracji koło 10 rozdziału go znajdziemy, kiedy on wierzga normalnie jak jakiś uparty muł i nie chce głosić Ewangelii poganom. No bo on wie, jak to przecież poganom? Ewangelia? Przecież to nieczyści jacyś podludzie tacy, to tam gdzie będę im Ewangelię głosił. Nie? Tu mamy, że tak powiem, na tacy ich duszę i myślenie. Oni byli, można powiedzieć w tym momencie, nacjonalistami. Nacjonalistami, nie powiedziałem patriotami, tylko nacjonalistami. Dlaczego? Bo czym się różni patriota od nacjonalisty? Nie? Patriota to jest człowiek, który kocha swój naród, można powiedzieć, w taki sposób, jak Bóg zamierzył. To tak jak kocha się swoją żonę, jak kocha się swoje dzieci, kocha się swoich rodziców, kocha się też swój naród. Ale jeśli ktoś kocha swoją żonę, swoje dzieci, swoich rodziców, swój naród ponad Boga, bardziej niż Boga, czyli dla narodu mogę złamać Bożą wolę, dla narodu będę łamał Boże przykazania, to już nie jest patriotą, jest nacjonalistą. A to już jest z punktu widzenia Biblii tak zdefiniowany nacjonalizm, bo wiecie, niekiedy się używa patriotyzm i nacjonalizm wymiennie, no to wtedy absolutnie nie można wypowiedzieć takiego sądu moralnego. Ale jeśli człowiek naród stawia ponad Boga i uważa, że wszystko trzeba zrobić dla narodu łącznie z najgorszymi zbrodniami, to on grzeszy przeciwko Bogu tym swoim przesadnym umiłowaniem ziemskiej ojczyzny, czyli człowieka lub zbioru ludzi. Nie? I w tym sensie nacjonalizm jest grzechem. Ci uczniowie byli nacjonalistami. Zobaczcie, Jezus im mówił, po co przyszedł. Jezus umarł przed chwilą, kilka dni temu, niedawno, na Golgocie, mówiąc, że właśnie idzie umrzeć za grzechy świata. A oni w kółko o jednym. Kiedy znowu będzie wielkie królestwo Izraela? No, dlatego ta odpowiedź Jezusa jest dość szorstka. Zobaczcie, tu się z nimi żegna, powinien być miły, nie? Za chwilę go już nie będzie bezpośrednio przed ich oczami. Także w tym sensie zobaczcie, że Jezus tu reaguje pewną, no, z niecierpieniem to nie, ale widzi ich głupotę, można powiedzieć, że oni dalej nie rozumieją, o co chodzi. To dla nas też jest takie zastosowanie, że bez Ducha Świętego, bez odnowienia naszego umysłu, to my dalej jesteśmy głupi. Oczywiście tę myśl dedykuję przede wszystkim tym, którzy jeszcze Jezusa nie znają, no bo to sobie już możecie poskładać. Głupi w tym sensie, że nie potrafimy rzeczom nadać właściwego miejsca. Nie potrafimy dać Bożego porządku w naszym myśleniu. Tylko się czegoś czepimy i to nam coś, co może być dobre. Naród jest dobry, miłość do narodu jest dobra, ale możemy ją, że tak powiem, w naszym myśleniu, w naszych ludzkich priorytetach umieścić absolutnie poza tym zakresem, jaki Bóg zamierzył. I oni to zrobili. Dlatego Jezus, wiedząc, że oni jeszcze nie mają Ducha Świętego i myślą po ludzku, to nie karci ich surowo, nie? Bo mówi właśnie za chwilę o tym, że otrzymacie Ducha Świętego i wtedy zrozumiecie, o co w tym wszystkim chodzi, bo na razie to dalej nie kapujecie. Piotr nawet jak otrzymał Ducha Świętego, dalej był oporny. Ale no to już inna historia, będziemy o tym mówić. Nawrócił się szybko w każdym razie. Jezus odpowiada, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale, zobaczcie, czyli nie to, ale czymś innym macie się zająć. Macie się zająć. tym, by wieść o tym, co zrobiłem, dotarła teraz do każdego człowieka na ziemi. To, co mówię wielokrotnie, to jest dla mnie niezwykłe, że Bóg nas, ludzi, wziął jako pomocników, jako swoich ambasadorów. Że to przez nas ludzie mają się dowiedzieć o tym, co zrobił dla ich zbawienia Jezus Chrystus. Że tak powiem, ułomne narzędzie wziął Jezus do pomocy. Ale ten werset 8 to tłumaczy. Dopiero w mocy Ducha Świętego my osiągamy zdolność do realizacji tej boskiej misji w świecie. I werset 11, on zadaje z kolei kłam bardzo poważnej części nauki świadków Jehowy. Każdy z was, kto rozmawiał ze świadkami Jehowy, na pewno słyszał od nich w bardziej zaawansowanych konwersacjach, że Jezus już przyszedł w roku. Zobaczę, czy ktoś z was rozmawiał ze świadkami Jehowy. O, jest w 1914. Świadkowie Jehowy twierdzą, że Jezus już przyszedł niewidzialnie na ziemię. No to jeszcze raz. Mężowie galilejscy, czyli oni byli wszyscy z północy, z północnego Izraela, troszeczkę pogardzani w Jerozolimie. Mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? I teraz uwaga. Macie naukę świadków Jehowy, że Jezus przyjdzie niewidzialnie, a dokładnie już przyszedł w 1914 roku. A teraz zdanie, no osoby trochę chyba bardziej poinformowanej, czyli anioła, a nawet chyba dwóch aniołów mamy tu w tej historii.
Dwóch.
Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, że będzie niewidzialny? W roku 1914? No nie. Tak przyjdzie, jak go widzieliście gałami swymi. Tak jest, czy nie? No to już niech sobie świadkowie Jehowy sami dopowiedzą. Jest mowa o wybraniu się Jezusa po swój Kościół, ale Jezus, i wtedy rzeczywiście to będzie niewidzialne, bo wierzący zostaną zabrani. Jezus wtedy nie przychodzi na ziemię. Spotkanie następuje na obłokach. A kiedy już Jezus przyjdzie na ziemię zrobić porządek z fałszywym kościołem i z fałszywym rządem światowym, wtedy będzie jak najbardziej widzialny. Dokładnie tak, jak opisują Dzieje Apostolskie 1:11. Czekamy. Ja tyle, może są głosy.
Mariusz Borucki. Zaraz, też jeden taki ultrakatolik twierdził, że polewanie niemowląt w kościele rzymskokatolickim to jest właśnie chrzest Janowy, a rzekomo chrzest Duchem Świętym to tak zwane bierzmowanie. No wiem, że to lipa, ale czy tak faktycznie wierzą katolicy, czy on mnie wkręcał?
Wkręcał, przynajmniej, wkręcał w obu obszarach. To myślę, że katolicy, jeśli troszkę mówię katolicy, czyli ktoś, kto teologię katolicką trochę liznął. Absolutnie nie jest to utożsamiane z chrztem Janowym. Jedynie na zasadzie takiego kazalnictwa się porównuje ten chrzest wodny z chrztem Janowym, bo woda jest podobna, ale znaczenie jest całkowicie inne i to teologowie katoliccy wiedzą. Teologowie katoliccy, zresztą te różne wypowiedzi, takie formuły, które zostały przy chrzcie wypracowane, nie? One są owocem teologii katolickiej i tam jest kilka rytów tego chrztu, ale no jeden jest na przykład, że proszą o przyjęcie, że rodzice się zwracają do kościoła z prośbą o przyjęcie go do kościoła. Nie? A tamto to było wyznanie grzechów i oczekiwanie na Mesjasza, czyli widać, że jest inne znaczenie w katolicyzmie. W innych jeszcze formułach, my na przykład będąc jeszcze katolikami w sensie organizacyjnym, ale będąc już nowonarodzonymi chrześcijanami, jako młodzi rodzice znaleźliśmy się w tej sytuacji. Co zrobić? Wiemy już, że chrzest nie zbawia, wiemy, że chrzest nie przebacza grzechów, wiemy, że chrzest nie daje życia wiecznego, a o to się prosi właśnie w tych innych rytach chrztu, że prosimy o życie wieczne, czy o tam przebaczenie grzechów tego pierworodnego, czy jakoś tam, nie? Nie wiedzieliśmy, co zrobić. Już nie pamiętam kto, czy ksiądz nam podsunął. Słuchajcie, ale ja znalazłem taki rycik, że wcale nie prosicie ani o życie wieczne, nic, prosicie tylko o włączenie do kościoła, do organizacji. No tak jak ten kościół przez polewanie wejście jest, nie? No to inni może przez salto mortale, inni jeszcze przez przeskoczenie tam na przykład przez płotki trzy, no różne mogą być te inicjacje. Ci sobie zrobili takie polewanie, no to doszliśmy do takiego konsensusu, że my poprosimy o ten ryt, to jest rzadki ryt, no ale w żadnym z tych rycie nie ma rytu, nie ma odwołania do chrztu janowego. Także cię wkręcał, nie? Oczywiście katolicki chrzest niemowląt jest bez sensu, bo chrzest oznacza to na zewnątrz, że człowiek został, można powiedzieć, utożsamiony z Chrystusem duchowo. To, co czytaliśmy w liście do Galacjan, czy w liście do Filipian, w liście do Galacjan Paweł mówi, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To daje nowe narodzenie. I kiedy ktoś, przyjmując przez wiarę Jezusa Chrystusa do swojego serca i życia, narodzi się na nowo, wtedy powinien to zademonstrować przez chrzest wodny, czyli nie może tego zrobić bezwolne niemowlę. Dyskusja w kościele tam się toczy od gdzieś 1900 lat mniej więcej, bo już gdzieś w II wieku już ta herezja chrztu niemowląt weszła do kościoła, także to jest stara sprawka. Ze zbierzmowaniem jest jeszcze gorzej, bo tak naprawdę nikt nie wie, co to jest zbierzmowanie. Jeśli chcecie się bawić, sprawdźcie sobie. Każdy podręcznik, każdy jakaś wypowiedź będzie inna, nie? No, bo tu jest wielka dylema. No bo jeśli bierzmowanie jest otrzymaniem Ducha Świętego, no to czym był chrzest? Czyli ten człowiek jakimś poganinem był niezbawionym, czy co między chrztem a bierzmowaniem, a nawet w te kucypały nie chce mi się wchodzić. Także kit i bujda na resorach. Niestety też część protestantów, na przykład chyba luteranie, mają coś takiego jak konfirmacja. Jest to właśnie pozostałość bierzmowania, bo Luter, że tak powiem, słabo odszedł od katolicyzmu. Tylko w tej sprawie zbawienia resztę rzeczy trochę zmienił, ale nie za bardzo. I też zostawił im taką konfirmację i też tak nie wiedzą za bardzo, po co jest. Pytałem luteran, co to jest. Tak nie kumają za bardzo. Jakieś umocnienie, jakieś tu kawał drutu, podstawa biblijna, nic nie ma, zero, nul. Czy są jeszcze inne głosy?
Mogę się dodać do tematu chrztu?
Proszę.
Można taką zagadkę zadać katolikom czy protestantom.
Żydowska zagadka, uważajcie.
Wierzą, że ten chrzest jest coś innego, oprócz symboliczny, to kiedy był ochrzczony ten łot na krzyżu wywieszał obok Jezusa.
No widzisz, jaka żydowska zagadka. No i się męczcie teraz. Nie do mnie. Ktoś jeszcze? Michał, tam widzę, już ma mikrofon.
Mogę taką anegdotę albo...
No, patrz dzisiaj na wesoło.
Czy z lat minionych odnośnie historyczności dziejów apostolskich? No to powiem. Jak ja się nawróciłem, to akurat był taki okres, kiedy kończyłem licencjat, a zaczynałem magisterkę i tak chciałem jakby pisać o tym, co mnie w tej chwili niesie, czyli o Biblii, ale trochę z obawami tak poszedłem do swojego profesora na Czerwonym Uniwersytecie i no, pierwsze spotkanie było takie trochę chłodne, ale tak na drugim chciałem no, powiedzieć, jakie mam plany i odnośnie takich swoich obaw, czy aby ten temat, który wybrałem, no, będzie miał jakby odnośniki w innych źródłach historycznych. I wtedy ku mojemu zaskoczeniu i tak z radością to przyjąłem, profesor powiedział: Panie Michale, niech pan sobie zda sprawę, że oczywiście pan znajdzie inne źródła historyczne, ale Biblia w większości przypadków jest głównym źródłem historycznym, do którego tylko i wyłącznie są odnośniki w innych źródłach. Także może pan się czuć jako pionier, pisząc swoją pracę. I to, pamiętam, tak mnie bardzo, bardzo uniosło. I, no i napisałem tą pracę, obroniłem, rzecz jasna. I do tej pory to pamiętam.
Tak, no tu jeszcze u takich ludzi, którzy mają informacje od profesorów gdzieś z czasów stalinowskich, to właśnie oni mają taki obraz Biblii, jako że to jest księga ahistoryczna, legendarna, pełna błędów, przeinaczeń. Ktoś tam dopisał, ktoś przepisał, nie ma dowodów i tak dalej. No, stek bzdur. Dzisiejsi historycy już traktują Biblię zarówno Stary Testament, a Dzieje Apostolskie, to można powiedzieć, to jest królowa ksiąg dla historyków, nie? Traktują go jako bardzo pisma Łukasza, jako bardzo rzetelne, bezbłędne, praktycznie nie wykazano Łukaszowi błędów do tej pory, chociaż wielu się starało, bezbłędne źródło historyczne. Nie mówię o źródle duchowym, tak jak to jest dla chrześcijan, że traktujemy to jako Słowo Boże, tylko na samym poziomie materialnym dla naukowców, porządnych, uczciwych naukowców, historyków dzisiaj. Dzieje Apostolskie, a i cała Biblia jest rzetelnym źródłem historycznym. Przypominam, że nasi licealiści w czasach pisowskich uczą się z książek do polskiego, gdzie na przykład król Dawid, król Salomon to są legendy, to są baśnie i legendy. A autorem tego jest taki lewak lubelski, jak on się tam nazywa? Kolabo? Jak? Kalbarczyk. On się tytułuje Dyry. Ale nie wiem, czy on leczy, czy zna chory jakiś, bo z nauką to nie ma nic wspólnego. To jest jakaś szarlataneria normalnie na temat Biblii. Czy jeszcze mamy jakieś głosy? Proszę.
Sunday Driver, czy nowo nawrócony...
Sprawdźcie sobie, to jest książka chyba do pierwszej klasy liceum. Zatwierdzona przez pisowski men. Wszystko to idzie. Słucham? Jak? Mityczna jesień, tytuł tej książki. Tam jakaś baba jeszcze jest też współautorem. Też tak samo głupia jak autor główny.
Sunday Driver, czy nowo nawrócony chrześcijanin powinien przyjąć symboliczny chrzest wodny?
Nowo nawrócony chrześcijanin symboliczny. No chrzest wodny jest, nie jest symboliczny, bo symboliczny chrzest wodny, no to jakbyśmy abrakadabra, hokus pokus, ja cię teraz zanurzam w wodzie, hej siup, i nie ma wody, nie ma tego. Rzeczywisty, chrzest wodny, tak, nakazane to jest w Ewangelii Mateusza w ostatnich wersetach. Idźcie na cały świat, głosząc Ewangelię, oczywiście czyniąc uczniami, chrzcząc ich, czyli zanurzając ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Takie chrzty później w Dziejach Apostolskich są opisane. Będziemy je poznawać już niebawem. Zaraz po zesłaniu Ducha Świętego to się zacznie. I do dzisiaj się nie skończyło. Pokazywałem wam parę dni temu chyba film z naszego zjazdu w pałacu, w zamku, w Janowcu, dokładnie już prawie w ruinach, ale jednak bardzo okazały, gdzie tańczyliśmy poloneza i śpiewaliśmy w tym protestanckim zamku w zburzonej jego kaplicy. To końcówka tego filmu to był właśnie jeden z naszych chrztów.
Aneta Klaczkowska, mam pytanie odnośnie wyjścia z kościoła. Czy państwo jako katolicy nowonarodzeni w Chrystusie wyszliście z kościoła rzymskokatolickiego?
W sensie organizacyjnym czy duchowym? No dłuższy temat. No w momencie, kiedy człowiek zaufa Jezusowi Chrystusowi, to z definicji zostaje wykluczony z kościoła katolickiego. Na podstawie Soboru Trydenckiego dekret o usprawiedliwieniu, który mówi, możemy, jeśli mam slajd, może pomóżcie mi znaleźć szybko, na pewno mamy gdzieś w bibliotece slajdów. Jeden z punktów Soboru Trydenckiego, o, już tu widzę na ekranie, czy na tym większym jest taka, nie ma szansy, no dobrze. Może ktoś mi przeczyta, bo ja stąd to nie dam rady. Jak się robi, to już czytamy. I jest. To jest rzekomo nieomylny i niezmienny przedmiot wiary katolickiej, czyli dekret soboru. Tego nikt już potem nie może zmienić, bo Kościół twierdzi, że jak piernie sobór, no to jest nieomylne, no to se zadekretował, no i teraz macie takiego babola, z którym nikt w katolicyzmie nie potrafi sobie poradzić, a mówi on tak. Jeśli ktoś twierdzi, że wiara usprawiedliwiająca jest tylko ufnością w miłosierdzie Boga, który odpuszcza grzechy ze względu na Chrystusa, albo że ta ufność w Chrystusa jest jedynym źródłem usprawiedliwienia, niech będzie wyłączony. Czyli ktoś, kto zaufa Jezusowi Chrystusowi co do swojego zbawienia, jest z definicji objęty klątwą. Zostaje na niego rzucona ekskomunika, zostaje wykluczony z Kościoła katolickiego i od tego momentu może mieć gdzie Kościół katolicki? No tam, gdzie trzeba. A jak ktoś chce się wypisywać, niech się wypisuje. Ja się ani nie zapisywałem. Noż to się też i nie wypisywałem. Oni tam każą jakoś na kolanach, znaczy mówię przenośnie, symbolicznie, jakichś świadków, że straciłem wiarę w Boga, że tam coś tam odrzucam i te spadać, wypadł. No. Ale de gustibus to już jak ktoś chce się z nimi użerać, to proszę bardzo. Czy jeszcze?
Jest jeszcze jedno pytanie. A co ma powiedzieć ktoś, kto przed nawróceniem został rodzicem chrzestnym?
No ale co ma powiedzieć? No przeprosić swojego chrześniaka, powiedzieć mu Ewangelię, kupić rower czy laptop, co tam się kupuje. No nie wiem. Nie no, żartuję. Oczywiście to nie są duchowe obowiązki zwykle, to są takie obowiązki rodzinne często. No to w jakiś sposób trzeba się z nich starać wywiązać, żeby ktoś, ten chrześniak nie odczytał, że to szkoda ci pieniędzy i dlatego tam nie jakoś tam celebrujesz tych rzeczy. Oczywiście nie uczestniczyć w tych katolickich rytuałach bluźnierczych, czyli w tak zwanej mszy świętej, gdzie się powtarza ofiarę Jezusa Chrystusa, co jest bluźnierstwem, bo Jezus Chrystus raz na zawsze umarł za nasze grzechy na krzyżu Golgoty i nie można w żaden sposób Bogu składać ofiar za grzech. Sprawdźcie sobie 10 rozdział listu do Hebrajczyków. Potępia wszelkie ofiary za grzechy i mówi o jedyności, jedynozbawczości ofiary Jezusa Chrystusa, która już się dokonała. Czyli tam rowerek, czy tam, co tam będzie, śmigłowiec niedługo może trzeba będzie kupić. No na razie chyba laptop jest na topie, nie wiem, bo nie pamiętam, jakie są tam, że tak powiem, wymogi. Czyli od tego się nie wymigiwać, bo to jest nasza taka powinność, jak gdyby rodzicielska. Ale najpierw rodzicom, jeśli jeszcze ten chrześniak jest tam dość nieduży, powiedzieć o swoim nawróceniu, złożyć świadectwo wiary w Jezusa, no i ich zapytać, czy chcecie, żebym tam Jasiowi czy Krysi powiedział to, może to już są nastolatki, może już tam 20 lat, no to wtedy już tam rodziców nie trzeba pytać, jak już dorosły człowiek. W zależności, mówię, z kim mamy do czynienia, to albo rodzicom, albo temu chrześniakowi trzeba powiedzieć Ewangelię, no i tyle. Kończymy? Żeby się za długo nie rozgadywać, bo ja tutaj pastora Pawła Machałę chcę wrobić w taki program właśnie odpowiadania na pytania na falach naszego radia, takich pytań życiowych. Myślę, że się da, także niedługo poczekajcie, będzie można dzwonić, zadawać pytania i różne takie przypadki życia codziennego, różne zawiłości moralne, w jakich się znaleźliśmy z różnych przyczyn, jak będziemy się starać to tam rozłożyć na czynniki pierwsze. A teraz kto by się chciał pomodlić? Michale, no może ty jako taki rozradowany tym, że na Czerwonym Uniwersytecie pozwolili ci napisać, ale widać, że jakiś człowiek rozsądny, bo powiedział tak jak chrześcijanin o tej księdze i o całej Biblii. Pomódlmy się.
Dzięki ci, Panie, za dzisiejszy dzień, za wysłuchanie twojego słowa, za to, że ono tak mocno i dobitnie przemawia do nas. Dzięki ci, Panie, za tych wszystkich ludzi na naszych drogach, którzy zwiastowali nam Ewangelię i też prowadzili nas niekiedy nieświadomie do ciebie. Chwała Ci, Panie, za to, że Ty czuwasz cały czas nad nami, za to, że też pukasz do każdego serca, każdej osoby na ziemi, za to, że jesteś niedaleko nas. Chwała Ci, Panie, za Twoją dobroć, za Twoją miłość, Twoją wierność, za to, że też traktujesz każdego poważnie i traktujesz poważnie każdą osobę i decyzję, jaką ona podejmie, za to, że dałeś jasny wybór. Chwała Ci, Panie, za wszystko, co nam dajesz, za miłość, za braterstwo, za to, że mamy siebie nawzajem. Chwała Ci, Panie. Amen.
Amen. Jutro list do Hebrajczyków. Jesteśmy już w 11 rozdziale. Będziemy chyba o układzie podkarpacko-trójmiejskim mówić. Czyli pójdziemy do burdelu. No, mówię wam, jak jest. Ale to zapraszam na jutro na 20:30. Będziemy w domu nierządnicy i zobaczymy, co się z kobitą porobiło. Do zobaczenia jutro.